Pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam ten fragment z 10 rozdziału. I tak jak powiedziałem, 10 i 11 rozdział, one są ze sobą razem związane. Podział na rozdziały był dodany później. To nie jest coś, co zostało zrobione przez apostoła Jana. To później zostało zrobione. Więc ten rozdział 10 i 11 powinny iść ze sobą razem. Czekam jeszcze na ten obrazek. Będzie czy nie będzie? Będzie czy nie będzie? Jest. Jeszcze raz mamy tego anioła, żebyśmy sobie wyobrażali tę scenę, jak to wyglądało. Jesteśmy już przy 7 trąbie, ale tutaj mamy pewną scenę. I widziałem innego potężnego anioła, stępującego z nieba, odzianego w obłok, z tęczą wokół głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce. Nogi zaś jego były jak słupy ognia, a w ręku swoim miał otwartą książeczkę. I postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą na lądzie. I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno 7 grzmotów. A gdy przebrzmiało 7 grzmotów, chciałem pisać, lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: zapieczętuj to, co powiedziało 7 owych grzmotów, ale nie spisuj tego. To jest pierwszy taki obraz, który widzimy zresztą przed sobą. Dla wielu ten anioł jawi się jako Chrystus. Niektórzy wprost mówią, to Chrystus, ale oczywiście to jest tylko anioł. To jest anioł. Są pewne rzeczy, tak jak tych 7 grzmotów, które nie są wyjaśnione i może nigdy nie będą dla nas wyjaśnione. Idźmy dalej. 5 wiersz. Anioł zaś, którego widziałem, stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą swoją rękę ku niebu i poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim jest, i ziemię i to, co na niej, i morze i to, co w nim, że już długo nie potrwa. Albo, że to długo już nie będzie trwało, że skończy się czas. Lecz w dniach, kiedy 7 anioł odezwie się i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim prorokom. I tutaj te słowa są podkreślone. Zwiastował sługom swoim prorokom. Mówiliśmy o tej dokonaniu tajemnicy. To było treścią naszego ostatniego zwiastowania. Czym jest ta tajemnica, zakryta od wieków i od pokoleń, którą nam objawia. Dzisiaj tego ciutkę tylko nawiążemy. A dzisiaj skupimy się na tych prorokach. Im to zostało objawione. 8 wiersz. A głos, który usłyszałem z nieba, znowu do mnie tak się odezwał. Idź, weź ową księgę, którą ma w ręku anioł stojący na morzu i na lądzie. Podszedłem tedy do anioła i powiedziałem mu, by dał mi książeczkę. On rzecze do mnie, weź i zjedz ją. Gorzkością napełni żołądek twój, lecz w ustach twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słodki miód, a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. I powiedziano mi, musisz znowu prorokować o wielu ludach i narodach i językach i królach. I jeszcze tylko 2 wiersze z 11 rozdziału. I dano mi trzcinę podobną do laski mierniczej i powiedziano, stań i zmierz świątynię Bożą, ołtarz i tych, którzy się w niej modlą. Lecz zewnętrzny przedsionek świątyni wyłącz, nie mierz go, gdyż oddany został poganom, którzy tratować będą święte miasto przez 42 miesiące. I powinniśmy czytać dalej, aż do końca 11 rozdziału, ale tutaj się zatrzymamy. Tytuł, jak widzimy, musisz prorokować, musisz znowu prorokować. Z takimi słowami zwraca się tutaj Pan Jezus do Jana. Mówiliśmy już o tajemnicy Bożej. Mówiliśmy o tym, że to było zakryte. Teraz nam to jest objawione. Właśnie przez proroków jest objawiana tajemnica Boga. Czego dotyczy? Dotyczy Królestwa Bożego. Od samego początku, kiedy Pan Jezus przychodzi na ziemię, mówi o przybliżyło się Królestwo. Przybliżyło się Królestwo. Oni mówili o Królestwie, czekali na Królestwo. Pan Jezus mówi, przybliżyło się, przychodzi, jest blisko. Tak? Was Królestwo. Królestwo Boże czy Królestwo Niebios? Te dwie nazwy funkcjonują równolegle. Królestwo Boże i Królestwa Niebios. Nie ma Królestwa Bożego bez Królestwa Niebios i odwrotnie. To jest jedno i to samo. Mamy też bardzo ważną definicję w liście do Rzymian 14:17, czym Królestwo Boże nie jest. Najpierw mówi, to nie jest pokarm i napój, czyli to nie jest coś, co tu możemy tylko zdobyć. Tak? Nie chodzi tylko o jakieś tak zwane błogosławieństwo tu na ziemi. Ja nie mówię, że to nie jest błogosławieństwo. To oczywiście jak najbardziej jest, ale to nie jest wszystko, to nie jest koniec, na tym się to nie skupia. Lecz czym jest Królestwo Boże? To jest sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość, pokój, radość w Duchu Świętym. Te trzy rzeczy są wymienione jako cechy Bożego Królestwa. Czyli pewna prawość, czyli charakter tych ludzi, prawa, którymi się rządzą, jakim stanie są. Nie są w stanie chaosu, to jest pokój. Nie są w stanie buntu, to jest pokój. Tak? I to nie jest jakieś wieczne marudzenie, to nie jest wieczne utyskiwanie, coś, co nam naturalnie przychodzi jako pierwsza rzecz. Kiedy pytamy, jak było, jak ci się to podoba, to pierwsza rzecz najczęściej przychodzi, no wiesz, brakuje tam tego albo tego. A mogłoby to jeszcze coś. Widzimy pierwszą rzecz naturalnie, widzimy braki. A mówię, tutaj jest pokój i tutaj jest radość w Duchu Świętym. Radość. Czyli ci ludzie są spełnieni. Ci ludzie wiedzą, kim są i co mają. W jakiej relacji są z Bogiem przede wszystkim. Jeżeli chodzi o Żydów, ich problem największy był taki, jak powiedziałem, mówili o królestwie, czekali na królestwo. Ale kiedy przychodzi król, oni nie skojarzyli jego słów, jego czynów z samym królem. Nie skojarzyli. I w ten sposób nie byli gotowi. Odrzucili króla. Podeptali, zabili syna królewskiego. I tajemnica, o jakim mówiliśmy wtedy, to była co? Że my również, my, poganie, mamy udział w tym królestwie. To dla nas. My, którzy nie mieliśmy tych obietnic, nie mieliśmy pochodzenia żydowskiego, nie mieliśmy wszystkich tych cech, które świat waży jako ważne. Nie mamy tego. A więc dla nas stały się te obietnice, dla nas stało się to królestwo. I mało tego jeszcze, jeżeli mówimy o tajemnicy, którą jest zmartwychwstanie, mamy udział w zmartwychwstaniu, mamy udział w tym, że będziemy mieli takie ciała jak nasz Pan Jezus Chrystus, przemienione. To są wspaniałe, cudowne nowiny, które nam zostały zwiastowane, w których my możemy mieć udział. Kiedy ktoś bierze chrzest, właśnie on mówi, umiera w Chrystusie, powstaje w Chrystusie. Nowe życie, to jest obraz oczywiście, ale w dalszym ciągu pokazujący tą rzeczywistość, czyli to, co stało się duchowo w Chrystusie Jezusie. Umarł i zmartwychwstał. Nie umarł sam ze swoimi grzechami, umarł w Chrystusie i został wzbudzony z Chrystusem do nowego życia. Do nowego życia. Więc mamy udział w zmartwychwstaniu. I teraz tak, od czego zależy? Od czego zależy, pastorze, przyjacielu, ktokolwiek się zwrócimy, od czego zależy, żebym ja miał też w tym udział? Żeby to było moim udziałem, żeby to było moją cząstką. Jan będzie mówił bardzo często, że trzeba uwierzyć. I nie tylko uwierzyć w sensie intelektualnym, rozważyć, zastanowić się, ale uwierzyć znaczy przyjąć słowo i zachować. I bardzo często będziemy używał takiego sformułowania zachować słowo, przestrzegać słowa. Jeżeli chodzi o Księgę Objawienia, tam występuje więcej niż 7 razy, ale 7 razy jest związane to słowo zachować właśnie ze słowem. Zachować słowo. Ci, którzy zachowują słowa tej księgi. Zachowują. Jan tłumaczy nam w innych miejscach, kiedy używa tego słowa, mówi, że gospodarz zachował wino. Tak? W Kanie Galilejskiej, to dobre wino. Że niewiasta zachowała olejek. Pilnowała go, zatrzymała na ten szczególny moment. Mówi też o tym, że to słowo, że pilnujemy więźnia. Tak? Pilnujemy więźnia. Ewangelii Jana 17 rozdziale Pan Jezus w taki niesamowity sposób modli się i pragnie, żeby Ojciec coś zachował. Mówi o zachowaniu aż 4 razy w tej modlitwie. Zobaczmy, pomyślmy my sobie o takiej prostej rzeczy. Jak pilnujecie swoich komórek. Niektórzy lepiej, niektórzy gorzej. Ale to jest takie, jedna z takich rzeczy, które gdzieś tam macamy się. Klucze? Mam. Komórka? Są. Jest wszystko, tak? Mam. Zachowałem. Pilnuję tego, prawda? Raczej nie zostawiamy tego byle gdzie i jeżeli zostawimy, to mamy problem. Jeżeli gdzieś zgubimy komórkę, klucze, pilnujemy tych rzeczy. Zgadza się? Ważne? Ważne. Dlatego później, no, wiadomo, zapyta się, czy mamy ze sobą Biblię. Właśnie. A macie ze sobą Biblię swoje? Pilnowaliście, żeby mieć dzisiaj? O, dzisiaj mam. Ostatnio ktoś mi powiedział, zawsze mam. Dzisiaj akurat nie miałem na tamte nabożeństwie, co mówiłem. Jak pilnujemy? Ale zobaczmy tutaj. Zacznę od tych 17 rozdział, 11, 12 wiersz. Mówi tak, ja już nie jestem na tym świecie, oni są, ja idę do Ciebie, Ojcze. Ojcze Święty, o co prosi Pan Jezus?
Zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno, tak jak i my.
I 12 wiersz, jeszcze raz to samo powtórzy. Gdy byłem na ziemi, na świecie, ja zachowywałem ich w Twoim imieniu. Pilnował nas, strzegł, jeszcze inne słowo właśnie używa, strzegłem tych, których mi dałeś i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, żeby się wypełniło pismo. I jeszcze raz w 15 wierszu mówi, nie proszę, żebyś ich zabrał z tego świata, ale żebyś ich zachował od złego. Pilnował, strzegł. To jest coś, co robi z nami Pan Jezus. To jest Jego obietnica, to jest Jego modlitwa i obietnica dla nas. On nas zachowuje. W jaki sposób to się dzieje? Bo jak powiedziałem, co jest potrzebne? Od czego to zależy? No, wiara i zachowanie słowa. I to wracam do tego 6 wiersza. Mówi, objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli, dałeś mi ich, a oni... Zobaczcie, mogłoby, co tam mogłoby być napisane? Oni wykonywali takie same dzieła jak ja, czynili cuda, znaki. Różne rzeczy mogłyby być napisane. Oni mnie polubili, poszli za mną. Mówi, oni zachowali Twoje słowa. Słowa Jezusa to są słowa Ojca. Mówi, oni zachowali Twoje słowa. Jak mówi, to było najważniejsze. Najważniejsze. I po tym się rozpoznaje wszystkie Boże dzieci. I one są bezpieczne, one są pilnowane przez samego Ojca. Nikt nie wyrwie ich z ręki mojej. Kiedy co mają? Kiedy zachowują, oni zachowują moje słowo i słowo Ojca tym samym. Kiedy to słowo jest dla nich ważniejsze niż komórka, ważniejsze niż klucze, ważniejsze, czy dom jest bezpieczny, ważniejsze, czy mam Biblię. Nie tylko w tym sensie, że przyniosę nabożeństwo. Nie tylko, że ile jej czytam i znam na pamięć, mówiłem to ostatnio. Ale ona ma we mnie działać. Tak jak te drożdże, o których wtedy mówiliśmy, które mają przeniknąć każdą cząstkę. I tak jak tu jest powiedziane, w tym 11 wierszu zachowaj w imieniu Twoim, których mi dałeś, aby byli jedno, tak jak i my. Jeżeli przyjmują słowo, jeżeli zachowują słowo, to oni dbają o jedność. Kochają jedność. Kochają to słowo, którym powiedziałem, miłujcie się. I to dla nich nie jest ciężkim brzemieniem. To dla nich jest wielka radość. To jest właśnie Królestwo Boże. Oni to robią. To dla nich jest czymś najważniejszym. Zachowani, bo zachowali. Zachowani przez Boga, bo zachowują w swoim sercu słowo. Słowo, które ich przenika. Słowo, które przemienia całkowicie ich życie. Jak reagowali Żydzi na wieść o królestwie Jego królu? Ewangelii Jana w 15 rozdziale, 24 wierszu czytamy takie słowa. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz i widzieli, i co zrobili? Znienawidzili. Znienawidzili zarówno mnie, jak i mojego Ojca. Odrzucili, odłączyli króla od Jego królestwa. Chcemy królestwa, ale nie chcemy tego króla. Chcemy królestwa, ale nie chcemy Jego słowa. Tego się nie, tak się nie da. Tak się nie da. Paweł, kiedy głosi Ewangelię, 28 rozdział, koniec Dziejów Apostolskich, w Rzymie jest, jeszcze nie doszło ich wieści, kim jest Paweł. I czytamy takie słowa, on sam powołuje się, oni się rozeszli, poróżnieni ze sobą i Paweł podsumowuje to, co się stało. Słusznie Duch Święty powiedział przez proroka Izajasza do naszych ojców. Idź do ludu tego i mów. Słuchając, będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie. Patrząc, będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. Utyło bowiem serce tego ludu, stępiały ich uszy, zamknęli swoje oczy, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli i sercem nie zrozumieli, nie nawrócili się. I ostatecznie mówi, co? I żebym ich nie uleczył, żebym ich nie uzdrowił. Słuchanie słowa, przyjmowanie słowa jest warunkiem naszego uzdrowienia w tym sensie biblijnym, w tym sensie wiecznym, nie tylko tu, teraz, na chwilkę. Uzdrowienia mojej duszy, uzdrowienia mojej relacji z Ojcem. Dlatego dalej mówi, niech będzie wam wiadome, że poganom zostało posłane to zbawienie Boże, a oni będą słuchać. I oto my, po 2000 lat, my słuchamy tych słów. I my mówimy, halleluja, dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci, że do nas skierowałeś słowo, że my jeszcze teraz żyjemy, możemy słuchać, możemy przyjmować.
Możemy rozkochiwać się w Twoim Słowie. Jak powiedziałem, jesteśmy przy trąbach. Przy trąbach. Siedem trąb miało zabrzmieć. I powiedziane jest, że kiedy zabrzmi, kiedy to wszystko się wypełni, kiedy zabrzmi siódma trąba, w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi o tym, że aż dopełni się liczba pogan. Dopełni się liczba pogan. Więc jakby wszystko jest zorientowane wokół tego, że głosić Chrystusa, oznajmiać, ogłaszać Jezus Chrystus, nie tylko w słowach, nie tylko mówieniu, tak, o tym w jakiś sposób, ale całe nasze życie jest przesiąknięte. To, co mi tak przez cały czas świdruje po głowie, bo ciągle widzę tam internauci, bardzo się burzą i tam jest taka wielka akcja stop islamizacji Europy. Ja też nie chciałbym, żeby w Europie czy w moim mieście był islam i prawa islamu. Nie chciałbym tego bardzo, ale to nie jest droga. To nie jest droga. Drogą jest bądźmy chrześcijanami. Przyznawajmy się do Jezusa. I to mi się podoba w Polsce, ta akcja nie wstydzę się Jezusa. Naprawdę mi się podoba, że różne osoby wypowiadają się nie wstydzę się Jezusa. I cieszę się, że jeszcze ktoś, nie wiem ile za tym tak naprawdę stoi, to jest inna rzecz, ale cieszę się, że coś takiego jest. Równolegle z tymi akcjami, które robią niewierzący ludzie, nie kradnę, nie piję, jestem niewierzący. Też można, tak? Albo inne przysłowie, tak gdzieś taki baner wielki. Nie martw się, nie przejmuj się, Boga nie ma. Nie przejmuj się tym wszystkim. Boga nie ma. Żyj tu, dzisiaj, teraz, nie ma Boga. Po co się tym przejmować? Takie są banery. Dzisiaj jesteśmy zalewani tym, czy to właśnie na ulicy, czy to wyroki sądu, które po prostu absolutnie lekceważą jakieś Boże Słowo. Na czym polega to usłuchanie, to uwierzenie? Na czym to polega? Czy to jest tylko mój rozum? Czy to może jest coś, że to trzeba tak przeżyć? I kiedy tak jest wzniośle, tak aleluja, tak wtedy jest takie... Czy to jest to? Kiedy słucham słowa, potrzebuję swojego rozumu, oczywiście. Kiedy słucham słowa, też doznaję i smutku, i płaczu, i jest moje serce rozdarte, bo widzę, ile grzechu jeszcze w nim jest. Ale jest też wielka radość właśnie z tej obietnicy, z tego, co widzę, co Pan Jezus dla mnie przygotował. On mnie zachowuje, On mnie wyrwie, On mnie prowadzi do czegoś lepszego. To On robi w moim życiu. Więc jest tam rozum, są uczucia, ale to nie jest tylko rozum i to nie są tylko uczucia. Jeżeli ktoś... Czasami próbujemy to jakby sprowadzić wyłącznie do tego. Ja tam logicznie to próbuję i wszystko gra. To jeszcze nie jest to. A ja tam coś przeżywam i nawet z aniołami mam widzenia i nawet nie wiem, co tam jeszcze. I takie coś. I to jeszcze nie jest to. To jeszcze nie jest to. Ale kiedy jest prawdziwe słowo, będzie i rozum, będą i uczucia. To wszystko jest doskonale ułożone w tym, kiedy Bóg mówi, kiedy my odpowiadamy na Jego Słowo. Potrzebne jest spotkanie z Jezusem. Nie potrzebujemy tak wielce wszystkich odpowiedzi, jak potrzebujemy obecności Jezusa w naszym życiu. Ale tu, to, do czego prowadzi nas to Słowo, to rozważanie dzisiejsze, jest proste. Zanim będziesz prorokiem, zanim będziesz głosił, zanim będziesz świadkiem Jezusa, to co musi się stać? Mówi, musisz zjeść. Weź tę książeczkę z mojej ręki i zjedz ten zwój. Weź tą książeczkę i zjedz. Najpierw jest słodycz w jego ustach, potem jest gorycz. To nie jest jedyne miejsce, to nie jest jedyna osoba, która w taki sposób to przeżywała. Poczytajmy o Ezechielu. Początek, czyli drugi rozdział księgi Ezechiela, wypisałem wszystkie fragmenty. Rzekł do mnie, synu człowieczy, stań na nogi, a będę z tobą rozmawiał. A gdy przemówił do mnie, wstąpił we mnie duch, postawił mnie na nogi i słyszałem tego, który mówił do mnie. I rzekł do mnie, synu człowieczy, posyłam cię do synów izraelskich, do narodu buntowników, którzy zbuntowali się przeciwko mnie. Zarówno oni, jak i ich ojcowie odstąpili ode mnie i odstępują aż do dnia dzisiejszego. Do synów o zuchwałej twarzy, nieczułym sercu. Do nich cię posyłam, a ty mów do nich, tak mówi wszechmocny Pan. A oni, czy słuchać będą, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Ale ty, synu człowieczy, nie bój się ich słów, chociaż cię otaczają ciernie i mieszkasz wśród skorpionów, nie bój się ich słów, nie drży przed ich obliczem, gdyż to jest dom przekory. Lecz mów do nich moje słowa, czy będą słuchać, czy nie, gdyż są przekorni. Ty zaś, Synu Człowieczy, słuchaj, co ja mówię do ciebie. Nie bądź przekorny, jak dom przekory. I teraz te słowa. Otwórz usta i zjedz, co ci podaję. Gdy spojrzałem, oto ręka była wyciągnięta do mnie, a w niej zwój księgi. Rozwinął go przede mną, a był zapisany z jednej i drugiej strony. Były zaś na nim wypisane skargi, jęki i biadania. Tego w objawieniu akurat nie ma. Co tam było wypisane? Dlaczego to spowodowało gorycz w jego wnętrzu? Ale możemy zobaczyć to później, bo teraz doczytamy tej goryczy. I mogę tylko myślę o takich momentach, kiedy... dlaczego mielibyśmy być oskarżeni? To jest ostatnia myśl, która przychodzi porządnym ludziom do głowy. Ja miałbym za coś oskarżony? Na pewno jakoś tam Pan Bóg to wyrówna te rachunki. Na pewno jakoś tam to będzie. Za co miałbym być oskarżony? Ale nawet w pośredni sposób, nawet po ludzku czasami, jeżeli mamy do czynienia, kupimy coś od człowieka, który jest paserem. Tak, jest paserem. Kupimy od niego coś, rower, komórkę, cokolwiek, jakiś sprzęt. To jest paser. Ktoś, kto ma rzeczy bardzo często kradzione. Prawda? Co się dzieje z człowiekiem, który kupił od pasera? Jest współwinny. Jemu się wydaje, że okazja była. Super okazja, ale tanio dostałem. Fajne i działa i tak dalej. Ale tak naprawdę będzie współwinny. Jeżeli jest tak wielki świat, o którym apostoł Paweł mówi, jestem dłużnikiem. Ja mam dług w stosunku do nich. Ja jestem dłużnikiem. Czy to dociera do nas? Mam długi akurat. Musiałem wejść w pewne kredyty. Tak? Mam dług. Strasznie to dla mnie jest trudne. Strasznie trudne to jest dla mnie. Apostoł Paweł, mam dług do oddania. To jest Ewangelia, którą muszę głosić. Ile ludzi w świecie nie zna w ogóle Chrystusa? A pomyślmy, z czym my się zmagamy tutaj. Zmagamy się. Czy mam w sercu tą wizję, tą potrzebę? Pan, jak Ty widzisz świat? Nie tylko moje życie, bo często moje modlitwy, wszystko jest moje, ja, tutaj, mi błogosław, mój problem jest. A jest tak wielu ludzi na świecie, którzy w ogóle nie słyszeli Ewangelii. Taki epizod z życia Johna Eliota, misjonarza, który polecieli do dzikiego kraju, tam zwiastowali Ewangelię, wykształcony lekarz, przylecieli samolotem, ale mieli jedno założenie takie ciekawe, które aż mnie pobudziło. Mieli broń ze sobą, ale od razu założyli, nie użyjemy jej przeciwko ludziom. Lepiej jest, dlaczego? Mówi, my jesteśmy gotowi na to, żeby umrzeć, oni nie. Jestem gotów na to, żeby... My jesteśmy gotowi. My znamy Pana. Oni nie. Więc na pewno nie będziemy używali jej do obrony przed ludźmi. Prosta rzecz dotycząca broni, ale takie założenie i takie widzenie. Ci ludzie, nawet jeżeli by nas napadli, nawet gdyby chcieli nas zjeść, i tak się stało. Oni ich zjedli. Ale woleli nie używać broni. My jesteśmy gotowi umrzeć. Oni nie. Wróćmy do Ezechiela. Trzeci rozdział. Rzekł do mnie, Synu Człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i mów. Idź, a mów do domu izraelskiego. A gdy otworzyłem usta, dał mi ten zwój do zjedzenia. Rzekł do mnie, Synu Człowieczy, nakarm swoje ciało, napełnij swoje wnętrzności tym zwojem, który ci daję. Wtedy zjadłem go, on był w moich ustach słodki jak miód. Potem rzekł do mnie, Synu Człowieczy, idź, udaj się do domu izraelskiego, przemów do nich moimi słowami, gdyż jesteś posłany nie do ludu niezrozumiałej mowy i ciężkiego języka, lecz do domu izraelskiego. Nie do wielu ludów niezrozumiałej mowy i ciężkiego języka, których słów byś nie rozumiał. Gdybym do nich cię posłał, usłuchaliby cię. Lecz dom izraelski nie będzie chciał cię usłuchać, bo oni nie chcą mnie słuchać. Gdyż cały dom izraelski ma czoło zuchwałe, butne, aroganckie i serce nieczułe. oto ja uczyniłem Twoją twarz tak samo zuchwałą, jak i ich twarz, i Twoje czoło tak samo, jak ich czoła. Jak diament twardszy niż krzemień uczyniłem Twoje czoło. Nie bój się ich, nie drżyj przed nimi, gdyż to jest dom przekory. I teraz ten 10 wiersz. Na to rzekł do mnie: Synu Człowieczy, wszystkie moje słowa, które będę do Ciebie mówił, przyjmij do serca, usłuchaj uszami. Nie, to jeszcze nie ten. 11. A więc idź, udaj się do wygnańców, do synów Twojego ludu, przemów do nich i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan, czy będą słuchać, czy też nie. Potem, 12 wiersz, Duch podniósł mnie, usłyszałem za sobą potężny łoskot, jak gdyby chwała pańska podniosła się ze swego miejsca, a był to szum skrzydeł żywych istot, jak gdy się nawzajem dotykało, oraz turkot kół tuż przy nich, potężny łoskot. A Duch podniósł mnie i porwał z sobą. I teraz właśnie jestem. I szedłem w zaprawionym goryczą podnieceniu Ducha. Ręka Pana mocno mi ciążyła. Miał w sobie jakąś gorycz, gorzkość. Zjadł. Najpierw to było słodkie. Ale to jest ciężar. Słowo, ten dług, o którym mówi apostoł Paweł, niesienia węgla, to jest ciężar. To jest ciężar. I nie powinniśmy lekko tego traktować. A tam ja nie chcę nic takiego już odczuwać. Ja nie chcę z tego powodu źle się czuć. Lepiej wolę słyszeć miłe rzeczy. My jesteśmy odpowiedzialni za Ewangelię, którą nam głoszono i którą przyjęliśmy. Po upływie nie przybyłem do Tel Awiw, do wygnańców mieszkających rzeką Kebar. I przebywałem tam osłupiały 7 dni wśród nich. Po upływie 7 dni doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu Człowieczy, na stróża domu izraelskiego Cię powołałem. Ilekroć usłyszysz słowo z ust moich, ostrzeż ich w moim imieniu. Takie było zadanie Ezechiela i takie zadanie zostało powierzone Janowi. Jeszcze raz to mówię, wyobrażam sobie, co musiał odczuwać. Pamiętamy, on przeszedł cierpienia. Tradycja powiada, że był gotowany w kotle z olejem. Potem był zesłany na wyspę Patmos. Czego jeszcze można sobie życzyć? Będąc w sędziwym wieku, będąc tak sponiewieranym, tak styranym, można sobie tylko życzyć: Panie, już tylko mnie zabierz, tylko mnie zabierz, chcę stąd odejść. Ale to, co go spotkało, to spotkanie z Jezusem Chrystusem, po pierwsze i najważniejsze, nie te wszystkie objawienia. Po pierwsze, najważniejsze było spotkanie z Jezusem Chrystusem. Podobnie jak tutaj, gdy widzi chwałę pańską. Tam Jan spotkał Jezusa, odwróciłem się, zobaczyłem. Oto Syn Człowieczy, pośród świeczników i tak dalej. Zachwycony tym był. Czy Jezus Chrystus jeszcze mnie zachwyca? Czy Jezus Chrystus, to imię, czy jeszcze mnie powala na kolana? Czy to jest po prostu taki refren do piosenki? Jezu, Jezu. Po prostu. Kim jest Jezus dla mnie? I do Jana mówi: musisz znowu prorokować. Musisz jeszcze prorokować. Znowu musisz iść. Janie, musisz znowu iść. I prorokować. Mówić o ludach, narodach, o wielu narodach. I o królach. I widzę od razu Jana Chrzciciela. Widzę to, co robił. On mówi: nawet nie nazywajcie mnie prorokiem. Ale on po prostu ogłaszał. Mówił rzeczy dotyczące królestwa. Przygotował drogę Panu Jezusowi Chrystusowi. Od razu widzę również naszego Pana Jezusa Chrystusa, który głosi i te słowa nie są przyjmowane. Jest odrzucany. Ale dobra nowina dla nas jest taka. My usłyszeliśmy to słowo. Tylko czy my je zachowujemy? Czy ono dla mnie jest ważne? Na ile ważne jest imię Jezus? Czy to jest potężne imię? Czy to po prostu tak jakieś imię jest? Dalej to, co mówi do niego, że została mu dana trzcina. 11 rozdział, te pierwsze 2 wiersze. Została mu dana trzcina. Co to jest trzcina? Laska miernicza. Jakiś pręt. Tak? Po co jest taka, po co jest miara? Bez miary nie wiedzielibyśmy, jak ma być. Bardzo lubię nękać swoich przyjaciół, artystów. Pytam się, zadaję im takie pytanie. Który obraz jest doskonały, twoim zdaniem? Trudne pytanie, nie? Byście mieli też powiedzieć o swoich dziełach. Które dzieło, które zrobiłeś, jest doskonałe? Albo, jeżeli to jest doskonały, ten obraz, dlaczego jest doskonały, twoim zdaniem? Mamy w sobie gdzieś tam jakieś miary, prawda? Jak stwierdzić, że coś jest doskonałe? Jeżeli ktoś chce mnie zażyć, to wtedy pyta się: zdefiniuj doskonały. Co znaczy doskonały? Jest miara.
jest miara dana nam w tym wszechświecie, którą jest Jezus Chrystus, który jest Słowem Bożym i którym jest Słowo Boże. To jest miara, która jest, została dana człowiekowi, nam, ludziom. Nie ma innej miary. Nie ma innej miary. Zgadzamy się z tym? To nie są, to nie mogą być ludzkie opinie. To nie mogą być opinie nawet mojej najukochańszej osoby. To nie mogą być opinie naukowców. To są, zobaczcie, to są wszystko miary. Oni dają miarę jakąś. I oni próbują wymierzyć. Kościół jest głupi, bo nie pasuje nam do naszej standardu, do naszej miary. Nie pasuje. Tak? Wierzący ludzie, ach, co za ufolutki. Bo do ich miary to nie pasuje. Miarą daną nam przez Boga jest Jezus Chrystus i Jego Słowo. Ci, którzy zachowali Słowo, tych zachowaj. Ci, którzy zachowali, pilnują, strzegą, tych pilnuj. To jest ściśle ze sobą związane. To jest uzależnione. Dalej. Co mierzycie? Kto był krawcem? Kto mierzył? No miarkę miał w ręku. Co mierzycie? Czy podchodzimy i mierzymy wszystko, co dookoła nas leży? Na budowie. Pracujemy na budowie. Co się mierzy? Mierzymy wszystko inne, coś tam gdzieś tam, co leży po prostu? Mierzymy rzeczy, które są dla nas ważne. Które są istotne. Które są potrzebne. To potrzebuję, chcę to tu przymierzyć, więc to mierzę. Prawda? Czy jeżeli szyję komuś garnitur, to ja robię miarę człowieka, mierzę przez cały czas ten garnitur, bo to musi pasować. To musi jedno z drugim grać. To samo jest na budowie. Prawda? Czy tam teraz remont mieszkania? Trzeba dopasować. Będzie tu pasowało? Mierzymy. Nie robimy tego. Mi to na oko pasuje. A pan Zenek powiedział, że to będzie pasowało. Miałem taką akcję, kiedy ktoś tak sobie powiedział, że temu będzie pasowało. To wyglądało w taki sposób. Tutaj w Giżycku to się działo. Przyjaciel poprosił mnie. Pomóż mi wymienić drzwi. Gdzieś tam miał wymienić drzwi. Wyciągnął wszystkie drzwi u siebie w domu z czwartego piętra. Wyciągnęliśmy te drzwi, znieśliśmy na dół. Ubieraliśmy przy tym już po drodze, niosąc. Znieśliśmy do auta, zawieźliśmy na miejsce. Wynieśliśmy je na kolejne czwarte piętro w bloku. Nie pamiętam, czy zaczęliśmy znosić tam te drugie drzwi, ale okazało się, że to jest nie ten rozmiar. To musi pasować. Bo na oko pana Zenka to pasowało. No przecież wszystkie są takie same. Wszyscy tak mówią. Nanosiliśmy się tych drzwi 3 razy. Dobrze liczę, przynajmniej, tak? Raz znieść, wnieść, znowu znieść na dół, znowu wnieść 4. Niech będzie. Bo się komuś coś wydawało, bo nie policzył. Ależ mu było wstyd. Ależ się głupio czuł. Aż mi go żal było. To mój przyjaciel był. Aż mi go żal było. Samego siebie też mi żal było, bo brałem w tym udział. I nikt się nie spytał. Wszyscy wierzyli, skoro on tak powiedział, tak musi być. Jak ważne jest mierzenie. Zgadzamy się? Jak ważne jest przymierzyć dobrze. Więc okej. Mamy tu miarę. Mamy co mierzone. 3 rzeczy są mierzone. Świątynia, ołtarz i ci, którzy się tam modlą. Świątynia, ołtarz i ci, którzy się modlą. Dlaczego świątynia była ważna? Dlaczego, bo inaczej zadajmy sobie pytanie, dlaczego powiedzmy eunuch, gdzieś tam zupełnie facet z obcego świata, ten skarbnik królowej Kandaki, dlaczego jedzie do Jerozolimy? Jedzie tam do świątyni, bo tam jest rzekomo miejsce spotkania z Bogiem. I tak rzeczywiście jest, Bóg mówi, tu jest moje miejsce. Tak? Dzisiaj jest popularne. Wszędzie można się spotkać z Bogiem, oczywiście. Ale wtedy Bóg mówi, tu jest moje miejsce. Tu będę się z wami spotykał. Znad tego wieka, tu, tej skrzyni przymierza, cheruby, kropienie krwią i tak dalej. Tu będę się z wami spotykał. Tu będę wam ogłaszał swoje wyroki. Kiedy była jakakolwiek kwestia, co robił Mojżesz? Biegł szybko do namiotu przymierza. Tego prototypu świątyni. Bo tam Pan z Panem się spotykał. Bo tam z Panem się spotykał. Dzisiaj, już wtedy, przepraszam, kiedy Jan wypowiada te słowa, kiedy dla nas ma ta wizja, nie ma świątyni, są gruzy. Świątynia legła w gruzach w 70 roku. To już jest prawie 100 rok. Nie ma świątyni. Więc o czym mówi? Świątynia, dzisiaj świątynią mówi co? Świątynią jest Kościół Boży. Wy jesteście świątynią. Wy jesteście świątynią. Jeżeli ludzie szukają Boga, tak jak eunuch szukał Boga, gdzie go ma znaleźć?
Jezus mówi, to oni, to jest mój Kościół, to jest moja świątynia. Tam chcę, żeby ludzie poznawali Boga. Żeby dowiadywali się o prawdziwej jedności, o prawdziwej miłości. To jest to. Dlatego mówi, zmierz świątynię. Zmierz świątynię. Dzisiaj już ani naród żydowski, ani świątynia żydowska nie są świadectwem. Oni nie niosą dobrego świadectwa Bogu. Dzisiaj to raczej poganie i to ci poganie, którzy ukochali Pana Jezusa i zachowują Jego Słowo, oni są świadectwem. Ołtarz. Dlaczego ten jeden element wymienię? Bo ołtarz był miejscem pojednania, tym szczególnym miejscem. Miejscem przebaczenia i pojednania z Bogiem. Bez ołtarza nie ma wejścia, bez krwi nie możesz wejść tam do świątyni. Nie możesz mieć udziału w tym królestwie. Więc mówi, zmierz ołtarz, zmierz, czym ci ludzie się kierują, czym się kieruje Kościół, kiedy mówi o moim przymierzu. Kiedy mówi o warunkach wejścia do wieczności. Przed mój majestat. Jakie są, o czym Kościół mówi? Czy mówi o uczynkach bardziej? Czy mówi o mojej łasce? Zmierz to dobrze. Przyjrzyj się temu. Ja nie. Wreszcie ci, którzy są zgromadzeni, ci, którzy tam się modlą. Pan Jezus nazywa to miejsce dom mojego Ojca, dom modlitwy. Dla Niego to było ważne. Widzimy, jaką gorliwością zabiegał, wygonił tych wszystkich przekupniów, wygonił całe towarzystwo. Nie chciał tego tam. Ale pytanie jest, co mnie mierzy? Co nas mierzy? Jaką miarę do siebie przykładam? Jaką miarę? Czy tylko swoich uczynków? Czy w porównaniu z innymi? Jaką miarę przykładasz do siebie? Co mnie mierzy? Pan Jezus mówi w taki sposób, kto mną gardzi, nie przyjmuje słów moich, ma swojego sędziego. Kto to jest ten sędzia? Słowo. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Słowo. Słowo i zawsze słowo. Zobaczcie, Pan Jezus w tym momencie, kiedy wiedział, że ma być zdradzony przy wieczerze w 13 rozdziale, mówi, już czyści jesteście, ale jeszcze nie wszyscy. Wiedział, kto go ma zdradzić. I nie oczyścił swoich szeregów. Pozwolił, żeby zdrajca był z nimi do końca, nawet przy tej wieczerzy, nawet prawdopodobnie umył mu nogi. Wiedział, kto kradnie, a jednak nie wyczyścił swoich szeregów, można powiedzieć, nie wyczyścił swojej drużyny. Ponieważ przez cały czas robił z nimi coś, głosił im słowo, głosił im słowo. I nawet oni są takim obrazem, jako tych 12 apostołów, tego, co dzieje się z nami. Nie zawsze przebywanie w bezpośredniej bliskości Jezusa oznacza, że ja zachowuję Jego słowo, że kocham Jego słowo, że kocham Jego samego. Nie zawsze to niestety oznacza. Potem powie, w 15 rozdziale, kiedy już nie ma Judasza, mówi 13 wiersz, 15:3, mówi, wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Albo lepiej przetłumaczyć, dzięki słowu, tak troszeczkę archaicznie tutaj jest. Jesteście czyści dzięki czemu? Dzięki słowu, które wam głosiłem. I znowu to jest pytanie dla właśnie tej świątyni i tych, którzy tam się modlą, jak przyjmujesz słowo? Czy pozwalasz, żeby ono cię mierzyło? Czy pozwalasz, żeby cię osądzało? Pozwalasz, żeby było tym żywym mieczem obosiecznym, zdolnym rozdzielić duszę i ducha, szpik od kości? Pozwalasz na to, żeby słowo to zrobiło? Czy ty oceniasz słowo? To mi nie pasuje. Powinno być inaczej. My musimy być ulegli słowu i poddać się jego słowu. Więc co mam robić? Co mam robić? Posłuszeństwo. Przyjmowanie słowa to jest posłuszeństwo. Posłuszeństwo to jest zaparcie się. Ja bym chciał może coś innego. Tak jak wołamy na psa, on miałby ochotę gdzieś iść, ale wołasz na niego, mówisz, chodź tutaj, siad. No, siada, musi to zrobić. Jest posłuszny. Tak? Ale to nie oznacza tylko, posłuszeństwo nie oznacza tylko, że jestem jakąś machiną, że jestem tylko chodzi o to, żeby stłumić swoje naturalne jakieś pragnienia. Ale mam też patrzeć na świat tak jak Chrystus. Zobaczyć ten świat, że on przemija. Zobaczyć ten świat i jego potrzeby.
zobaczyć mojego bliskiego może i jego potrzeby. Czego potrzebuje? Czy mogę się z nim podzielić? Co go ożywi? Co będzie dla niego taką fontanną życia? Kolejne utyskiwanie, kolejna uwaga? Czy może właśnie bardziej to, kiedy mówi, jeżeli jesteśmy pełni słowa, to co się dzieje? Rozmawiają wtedy ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Są piękni. Są jak dzieło sztuki. To, co mówiliśmy ostatnio w niedzielę. Są jak dzieło sztuki. Chrystus, żebyśmy byli piękni, żebyśmy byli dziełem sztuki, dał nam to, co najcenniejsze. Słowo. Jak je zachowuję? Jak dla mnie jest ważne? Czy jest ważniejsze od mojej komórki, klucza, samochodu, mieszkania? Jak ważne jest dla mnie Jego Słowo, Jego wola? Kiedy się modlimy, mówimy, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Kiedy Pan Jezus odchodził, mówił, idźcie na cały świat, proszę Was, idźcie na cały świat. Ogłaszajcie, ogłaszajcie. To powinno być gdzieś w nas zakodowane. To powinno być naszym priorytetem, pasją. Chcę, jestem dłużnikiem i chcę, żeby każdy mógł poznać mojego Pana Jezusa Chrystusa. Tego życzę sobie, tego życzę każdemu z nas. I życzę takiego właśnie sukcesu. Ziemskie sukcesy, fajnie jest zdobyć wiedzę, zdobyć majątek. Fajne to jest bardzo fajne. Ale prawdziwy sukces to jest wtedy, kiedy mówi apostoł Paweł, dobrego biegu, dobry bój bojowałem i bieg mój dokończyłem i to było dobre. A teraz czeka mnie winiec życia. Teraz czeka mnie dopiero prawdziwa nagroda. I to jest sukces. To jest sukces. Stracić życie dla Pana, żeby On mógł przez nas żyć. Zapraszam, powstańmy do modlitwy.